Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Czy prognozowanie czwartej fali jest na wyrost, takie straszenie czy realne zagrożenie?
Chcielibyśmy się pomylić jesienią. Niestety to może nie być straszenie na wyrost, jeżeli nie pójdziemy przyjąć szczepienia. Pamiętajmy proszę o tym, że są dzieci, które od 12 roku życia powinny być szczepione. Dzieci młodsze jeszcze nie mają wskazanego trybu szczepienia, a dzieci to jest 7 milionów mieszkańców naszego kraju. To jest duża grupa, w której duża część jeszcze nie miała kontaktu z koronawirusem, zatem mogą być źródłem zakażeń.
Dzieci przechodzą zakażenie bezobjawowo i mogą kilka razy zakazić się i różnymi wariantami. I dlatego tym bardziej te szczepienia są potrzebne wśród tych osób, które już mogą to zrobić.
Należy wziąć pod uwagę jeden bardzo ważny czynnik. Jeżeli nie przyjmiemy szczepionki i jesteśmy po kontakcie z koronawirusem, niezależnie od naszego wieku, to odporność immunologiczna ma charakter okresowy. Nie jest na całe życie. Jeżeli nawet bezobjawowo byliśmy chorzy jesienią czy wiosną rok temu, to jest duże ryzyko, że nasza odporność jesienią tego roku nie będzie wystarczająca, aby móc być bezpiecznym względem wariantu indyjskiego.
Dodatkowo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak długo ozdrowieńcy, osoby, które bezobjawowo przeszły zakażenie, będą borykać się z zdrowotnymi konsekwencjami COVID-19.
O tym też mówimy w naszym stanowisku zespołu do spraw COVID przy Polskiej Akademii Nauk, że bardzo ważnym problemem ekonomicznym z punktu widzenia jakości naszego zdrowia i naszej dyspozycyjności dla pracy jest zakażenie wirusem SARS-CoV-2. My jeszcze jesteśmy za krótko eksponowani na tego wirusa, aby móc stwierdzić po pierwsze wszystkie konsekwencje zdrowotne, po drugie jak długo w przyszłości będziemy się borykali z konsekwencjami indywidualnie i po trzecie jaki odsetek z nas, którzy są po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 będzie z tymi konsekwencjami się zmagał.
Czy kolejna fala epidemii może okazać się równie dotkliwa co ostatnie?
Ta fala jesienna prawdopodobnie da dużą liczbę zakażeń, ale mam głęboką nadzieję, że jeżeli nasi seniorzy przyjmą szczepionkę, jeżeli zachowamy zasady epidemiczne, to że podobnie jak w Wielkiej Brytanii nie będzie tak wielu zgonów, jak to, co obserwowaliśmy jesienią i wiosną tego roku.
W Izraelu, który przodował w szczepieniach, teraz jest wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa, a wiele osób zakażonych było zaszczepionych. Z czego to wynika?
Pamiętajmy proszę o tym, że szczepienie chroni przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19, konsekwencji zakażenia. Jeżeli mówimy o wariancie indyjskim Delta, to ten wariant roznosi się wyjątkowo efektywnie. Radzi sobie z pewnymi aspektami naszej obrony immunologicznej w taki sposób, że może dojść do zakażenia. Ale na szczęście, proszę zobaczmy, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Izraelu nie zwiększa się drastycznie liczba osób, które przebywają w szpitalu i nie zwiększa się drastycznie liczba zgonów.
Na ile w przypadku wariantu Delta próg odporności populacyjnej jest wyższy niż w przypadku historycznej postaci COVID-19?
Moi koledzy z Państwowego Zakładu Higieny sugerują, że ten próg odporności populacyjnej powinniśmy przesunąć na okolicę 85-86%. Zobaczmy, każdy wariant, który udoskonala swoją drogę transmisji, wymaga od nas jeszcze większego wysiłku. Więc może zamiast myśleć o magicznym odsetku odporności populacyjnej, po prostu pójdźmy po szczepionkę. To, że Delta pojawiła się w naszej społeczności jako wariant endemiczny, jest jasne. Wyniki badań, które wskazują na udział w naszej populacji, są mało optymistyczne, dlatego że jesteśmy w okresie przed mieszaniem się nas w drodze na wakacje, w drodze z wakacji. Będziemy spędzali te wakacje, mam nadzieję, że jednak blisko domu, bo jeżeli się wymieszamy, to niestety powtórzymy scenariusz z zeszłego roku z jesieni. I we wszystkich krajach, w których pojawił się wariant Delta, po kilkunastu tygodniach jest to wariant dominujący.
Przewiduje pani nowe mutacje w najbliższych miesiącach?
Ten wirus jest relatywnie stabilny, jeżeli chodzi o mutacje. Natomiast jasne jest to, że wirusy mają w swojej właściwości to, że mutują. Ten wirus nie mutuje tak szybko. Zauważmy proszę pewną charakterystykę tego wirusa. Wirus ten, każdy patogen, dostosowuje się do regionalnych warunków pewnych zachowań społecznych. W związku z tym, że zaprzestaliśmy intensywnego przemieszczania się ludzi, wyłonił się wariant brytyjski, wariant południowoafrykański, wariant brazylijski, kalifornijski, indyjski i te warianty zostały przeniesione do nowych środowisk poza miejscem ich wytworzenia. To jest absolutnie naturalny proces i niestety, jeżeli mówimy o współczesności, o naszej aktywności zawodowej, edukacyjnej, wypoczynkowej, to mówimy o przemieszczaniu się dużych grup osób, a to powoduje, że niestety przemieszczamy również patogeny.
I to może oznaczać, że w najbliższych miesiącach jeszcze z kilka wariantów koronawirusa będzie.
Miejmy nadzieję, że wirus będzie ewoluował w kierunku takim, jak zrobiły to jego wersje siostrzane z przeszłości. W naszej populacji krąży wersja koronawirusa, która nas skolonizowała w Europie 800 lat temu i my w naszej codzienności nie zauważamy tego. Przechodzimy klasyczne przeziębienie. Wręcz mówimy o tym, że ten koronawirus jest już po kontakcie z nami, czy też my po kontakcie z nim w populacji europejskiej właściwie nieomal w 100%, jeżeli jesteśmy starsi niż 8 lat. Ale ten wirus adaptował się do gospodarza, do nas i my również adaptowaliśmy się do tej wersji koronawirusa, ale to jest 800 lat. My jesteśmy na początku drogi, w której nasz organizm i jednocześnie patogen szukają wzajemnej kooperacji takiej, która nie będzie nam szkodzić.
Początek drogi, czyli kiedy możemy się spodziewać końca pandemii SARS-CoV-2?
Byłabym bardzo ostrożna z prognozowaniem końca pandemii. Ten wirus ma swoje rezerwuary wśród zwierząt. Głośne były przypadki fermy norek w Europie, u nas również. Wyniki badań, które były prowadzone w środowisku fermy norek, pokazują, że domowe koty, dzikie koty, które miały kontakt, styczność z gospodarstwem, również zakaziły się wirusem SARS-CoV-2, również psy, również są doniesienia co do myszy, są doniesienia jeleniowatych. Ten wirus będzie miał swoje rezerwuary, będzie w formie bardziej bądź mniej rozpowszechnionej w środowisku zwierzęcym. Typowy wirus pochodzenia od zwierzęcego, który również to skolonizował. To oznacza, że w warunkach ryzykownych mogą się pojawiać regionalne ogniska.
Jak uniknąć kolejnych pandemii?
Na ten temat toczy się na świecie debata, która dotyczy naszego stylu życia, traktowania zasobów przyrodniczych, bo choroby odzwierzęce są związane z tym, w jaki sposób zarządzamy naszym środowiskiem, na przykład tworząc fermy produkujące zwierzęta. Zwierzęta bardzo blisko spokrewnione genetycznie. Tworzymy rezerwuar, który ma wysokie ryzyko pojawienia się nowego patogenu. Wkraczając bardzo agresywnie w środowisko naturalne, nie rozpoznając go, również ryzykujemy to, że z tego środowiska może wyłonić się postać patogenu, której do tej pory nie znaliśmy. W taki sposób powstają nowe choroby.
Mamy sezon urlopowy, wyjazdy. O czym nie wolno nam zapomnieć w tym czasie?
Przede wszystkim o tym, żeby się zaszczepić. Nawet będąc zaszczepionymi, my nie wiemy, kto w naszym towarzystwie przyjął szczepienie, kto nie. Więc warto zachować w grupie osób, których nie znamy, których spotykamy rzadko, zasady epidemiczne. Maseczka, dystans społeczny, dezynfekcja dłoni, ograniczenie kontaktów. I naprawdę dbajmy o naszych również najbliższych. Zachęcajmy do szczepienia. I spróbujmy jeszcze chwilę wstrzymać naszą intensywność międzynarodową po to, abyśmy naprawdę w jak największej grupie mogli przyjąć szczepionkę włącznie z dziećmi i wrócić choć do części aktywności, do których przywykliśmy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.